Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Arkadiusz Dąbrowski, szef miejskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam serdecznie, ale też członek sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jeśli chodzi o miasto Zielona Góra. Niezmiennie od jakiegoś czasu, który to finał pański?
Mój finał w zasadzie już szósty, ale w sztabie drugi, bo corocznie także Polskie Stronnictwo Ludowe bierze aktywny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale właśnie drugi rok z rzędu jestem w sztabie, z czego się niezmiernie cieszę, bo miałem właśnie okazję rok temu pierwszy raz poznać całą orkiestrę od środka, no i generalnie wygląda to bardzo ciekawie.
Jest to wydarzenie, co do tego nie ma wątpliwości. Części osób się wydaje, że to tak, przyjdą, to złożą scenę, zaproszą jakichś muzyków, ktoś przyśle jakieś puszki, zgłoszą się wolontariusze i właściwie potem macie, a reszta już się sama kręci. No nie do końca tak to wszystko
funkcjonuje. Nie, to nie jest do końca. To jest masa pracy wykonana przez wielu ludzi. Co ciekawe właśnie, że tych ludzi zgłasza się bardzo dużo. Każdy chce być częścią Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Myślę, że to jest taki ewenement nawet na skalę światową. Ludzie zgłaszają się, poświęcają swój czas, czasem siedzą po nocach, wydzwaniają. To tak naprawdę nie jest łatwo zorganizować, przede wszystkim jeżeli chodzi o ściągnięcie tych gwiazd, które występują na scenie, ponieważ no wiadomo, że orkiestra gra w każdym wielkim mieście i tego dnia właśnie bardzo trudno jest podopinać to wszystko, żeby to zatrybiło. Niemniej jednak udaje się to skutecznie. Zajmują się tutaj doświadczeni fachowcy w Zielonej Górze, którzy właśnie corocznie ściągają tutaj takie gwiazdy, aby ta scena była interesująca, ale też mają duże doświadczenie w organizacji tego typu imprez, bo to przecież są także pozwolenia, zajmowania pasy ruchu, ochrona, zabezpieczenie medyczne.
Tak dalej, tak dalej. Cała logistyka
jest naprawdę tego masa.
Ale ewenementem jest to, że orkiestra to nie tylko deptak, scena i koncerty, ale też mnóstwo imprez, które się dzieją dookoła. Wczoraj mieliście państwo konferencję prasową, na której przedstawione były osoby, nie wszystkie, ale duża część tych, które organizują jakieś większe eventy różnego rodzaju w naszym mieście. One są sportowe, około sportowe, dużo rzeczy jest takich, w których można czynnie wziąć udział. No i rzeczywiście widać, że te osoby, które się zgłaszają, nie robią tego dla poklasku, robią to z pasji. Chcą to robić po prostu.
Tak, i to jest bardzo interesująca część Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Może mniej medialna, bo wiadomym jest, że największe te wydarzenia medialne dzieją się na małej czy na dużej scenie. Ja jestem sam raz odpowiedzialny za te imprezy okolicznościowe. Jestem po prostu bardzo mocno zbudowany właśnie zaangażowaniem wielu podmiotów w Zielonej Górze, klubów sportowych, jakichś stowarzyszeń, które w jakiś tam chcą dołożyć swoją cegiełkę właśnie do tej pięknej inicjatywy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez organizację różnego rodzaju właśnie eventów i będziemy mieli maratony indoor cycling, to jest największy maraton w województwie lubuskim, gdzie będzie ponad 200 rowerzystów pedałowało na tych rowerkach. Będziemy mieli maraton jogi
jest ekstremalny, można tak byłoby powiedzieć, bo będzie trwał nawet 9 godzin, jeśli ktoś wytrzyma.
Wbrew pozorom, panie redaktorze, miałem kiedyś okazję wziąć udział w zajęciach z pilatesu, to może nie jest joga, w każdym razie to wygląda na bardzo łatwe, ale proszę mi uwierzyć, że to jest bardzo trudne. Można się tam więcej namęczyć niż na przerzucaniu żelastwa takiego typowego na siłowni. Będzie też rajd 4x4. To bardzo cieszy, że właśnie tak wiele osób bezinteresownie chce się włączyć w tą inicjatywę, chce dołożyć swoją cegiełkę, chce się dorzucić do tej szczytnej idei Wielkiej Orkiestry.
Ja już widziałem dziś w mediach społecznościowych, jak zgłaszały się kolejne osoby, pisząc do innych gdzieś w komentarzach: mam lokal, załóżmy, w centrum miasta, jeżeli mogę postawić puszkę, to ja chętnie będę ją mieć także u siebie, ileś osób się będzie przewijać, mogą rzucać. Zresztą no, te puszki pojawiają się w sklepach, tak, które działają we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i tak dalej, i tak dalej. No jest, chociaż ze sklepami będzie teraz problem, bo to niedziela.
Tak, to niedziela.
A teraz mamy trochę więcej tych niehandlowych.
Nie, no, jest to piękna inicjatywa, która właśnie łączy ludzi niezależnie od tego, niezależnie od koloru skóry, od wyznania. Generalnie każdy chce stanowić jakąś część. Ja mówię, corocznie powtarzam przykład mojego przyjaciela ze Szczecina. On był kiedyś wielkim przeciwnikiem Jurka Owsiaka. Twierdził, że orkiestra jest dla niego jakby sposobem na życie i że on się z tego utrzymuje. Później urodziło się dziecko jako wcześniej. Woźniak i kolega, mój przyjaciel, był obecny przy tym porodzie i gdzie się nie rozglądnął, to na całej tej aparaturze, bo później...
Były serduszka.
Tak, były serduszka i zdał sobie po prostu sprawę, że nie wiadomo by było, co by się stało z jego dzieckiem, gdyby nie ten sprzęt, który właśnie był zakupiony w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzisiaj właśnie mój przyjaciel od momentu urodzenia dziecka corocznie jest wolontariuszem. Dzisiaj już może sobie nawet z synkiem spacerować, bo jest na tyle duży, że może wytrzymać te trudy kilkugodzinnego kwestowania. Ale to pokazuje właśnie ogrom skalę w ogóle tej szczytnej inicjatywy.
No dodajmy do tego, że orkiestra gra już teraz po raz 27, a to jest szmat czasu, można było powiedzieć. Tak. Wiele osób już zdążyło się wychować na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i myślę, że Fundacja Jurka Owsiaka i sam Jurek Owsiak już chyba wyrobili sobie taką bardzo twardą skórę, bo zawsze z końcem grudnia, początkiem stycznia zaczyna się sezon na to, żeby epatować tym, że się nie daje Owsiakowi, a daje się komuś innemu, albo że się daje Owsiakowi, bo to szczytny cel. Ludzie się dzielą w ten sposób, jeśli dodatkowo mają media społecznościowe, które przyjmują wszystko.
Tak.
Można tam wypisywać jakieś...
Nie, zupełnie bezsensowne działania.
Nie każe też, tak, inna sprawa jest.
Przecież może istnieć jedna inicjatywa, może istnieć druga inicjatywa i generalnie one się wcale nie gryzą. I to nawet dobrze, że jest więcej takich inicjatyw, bo przecież te potrzeby są olbrzymie i tak jak pan redaktor wspomniał, pomimo tego, że to jest 27 finał, to pewnie jeszcze następnych 100 finałów będzie i dalej będą potrzeby dotyczące zakupu nowoczesnego sprzętu do szpitali, bo takie potrzeby są, bo przecież wiadomo jest, że wraz z rozwojem cywilizacyjnym pojawiają się nowe choroby cywilizacyjne i to jest po prostu potrzebne.
A inna sprawa jest taka, że polska służba zdrowia jest w takiej kondycji, w jakiej jest.
Dokładnie.
I te setki milionów złotych, które wpływają na konto orkiestry, które de facto mieszkańcy naszego kraju wrzucają do budżetu, nie tylko naszego kraju, bo orkiestra też gra za granicą. To są pieniądze, które potem zostają na miejscu.
Tak, i nawet bardzo mi się podobała taka sytuacja, nie pamiętam, to było wydarzenie sprzed kilku miesięcy, kiedy Jurek Owsiak chciał zabrać sprzęt z jednego ze szpitali, bo okazało się, że jest niewykorzystywany, czyli generalnie to pokazuje także, że Fundacja Jurka Owsiaka prowadzi pewien monitoring.
Tak jest.
I to
no w fundacji są też fachowcy, lekarze. No.
To są wymierne, namacalne efekty naprawdę kwestii, tych zbiórek pieniędzy. Wiadomo jest, że te pieniądze naprawdę są pożytkowane w dobrym celu.
Poza tym fundacja, jak większość fundacji, żeby nie powiedzieć każda fundacja, są wyjątkowo mocno prześwietlane przez organy skarbowe. One muszą prowadzić pełną księgowość. Tam wszystko musi być jasne. Nie ma tam żadnych kombinacji, że
dokładnie
tak. Ktoś sobie wydaje pieniądze na jakieś tam różne rzeczy. A wiadomym jest, że zawsze po orkiestrze jest potem nagroda. Latem w województwie lubuskim od dobrych kilku lat mówimy o festiwalu, który przecież wszyscy będą nazywali cały czas Woodstockiem, mimo że formalnie nazywa się teraz Poland Rock, to też jest wielkie wydarzenie, no i zawsze setki tysięcy osób przyjeżdżają.
To też tak samo jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest dla mnie swoistego rodzaju ewenementem, tak samo festiwal Woodstock czy Poland Rock też jest ewenementem, że setki tysięcy ludzi chcą przyjeżdżać ciągle na te pole w tym kurzu tam często... No...
Chyba to jest najbardziej magiczne, tak mi się wydaje. Gdyby ten festiwal był taki poukładany, ładny, czysty, to podejrzewam, że nie cieszyłby się tak wielką popularnością.
Myślę, że tak. Ma ten festiwal swoistego rodzaju atmosferę. Zawsze to jest wydarzenie na skalę kraju. To są też oczywiście goście z zagranicy. Zawsze w tym okresie pociągi są pełne podróżnych. Widać ich w ogóle właśnie zatrzymujących, często podróżujących autostopem. Po prostu nawet jak człowiek zapomina o tym, że ten Woodstock gdzieś tam jest, to sobie przypomina, widząc właśnie tych ludzi, którzy podążają w kierunku Kostrzyna nad Odrą właśnie na te kilka dni.
I dużą cegiełkę dokłada do tego województwo lubuskie.
Oczywiście.
Nie da się ukryć, bo miasteczko, które jest rozbijane, miasteczko województwa lubuskiego, ja powiem szczerze, ono z roku na rok robi się jeszcze bardziej profesjonalne, powiedziałbym. I tam atrakcji zawsze też jest całkiem sporo. Przez to miasteczko też przewijają się tłumy osób. No dobrze, że możemy się chwalić tym, że to w województwie lubuskim, a nie w jakimkolwiek innym jest.
Oczywiście, każdy region ma jakieś takie swoje punkty zaczepienia, z których słynie. Cieszmy się zatem, że mamy festiwal, o którym jest głośno nie tylko w Polsce, ale także za granicą. granicą. Dzięki temu ludzie, którzy przyjeżdżają, podróżują przez ziemię lubuską i mam okazję także poznać nasze takie perełki turystyczne.
A część osób przyjeżdża tutaj też turystycznie.
Oczywiście. Natomiast trzeba pielęgnować ten festiwal i dbać o to, aby on w najbliższych latach zawsze był tutaj w tym miejscu, no bo jest to właśnie, a co też nie jest takie oczywiste, ze względu na to, że tak jak pan redaktor wspomniał, że zawsze przy okazji WOŚP-u pojawiają się już pewne głosy w grudniu, które...
Tak samo potem pojawiają się antywoodstockowe. Tak,
i pomimo tego, że są rzucane nieraz kłody Jurkowi Owsiakowi, są jakby podkręcane wymagania, że trzeba teraz więcej ochrony, trzeba jeszcze lepsze zabezpieczenie zrobić, to Jurek Owsiak to ciągle robi. Boję się po prostu, że któregoś dnia zabraknie mu tej energii, zabraknie mu, stwierdzi, że jednak...
Dajmy sobie już spokój,
że już po prostu nie daję rady, chcę działać, a tutaj cały czas ktoś próbuje mi przeszkadzać i to boję się po prostu, bo czasem takie wypowiedzi, chwile zwątpienia, przecież Jurek Owsiak też jest tylko człowiekiem i te chwile zwątpienia czasem go dopadają. Niemniej jednak po kilku dniach widzę, że wraca znowu silniejszy. Mam nadzieję, że tej energii mu nie zabraknie i że być może też niektóre osoby zrozumieją, że te inicjatywy są naprawdę dobre i nie należy z nimi walczyć, tylko należy pomagać.
A jeśli mówimy o samym finale, który odbędzie się w naszym mieście, wiemy, że będzie u nas pokaz sztucznych ogni, będzie światełko do nieba, można byłoby powiedzieć tradycyjne i też pewnie będzie wiele osób, którym się to nie spodoba. Byli tacy, którzy klaskali głośno, że nie będzie fajerwerków tych miejskich podczas Sylwestra w centrum miasta. No tych miejskich nie było, natomiast była cała reszta innych, niemiejskich. Mam nadzieję, że bezpiecznie się to skończyło, chociaż w województwie lubuskim no paru osobom krzywda się stała i to tak.
Oczywiście, fajerwerki od jakiegoś czasu wzbudzają kontrowersje. Przykładowo w Szczecinie były fajerwerki, zapowiedziane jest, że w przyszłym roku ich nie będzie. Natomiast tutaj jakby też...
Sztaby miały wolną rękę, tak, to też trzeba zaznaczyć głośno, bo w Warszawie ma też ich nie.
Tak, natomiast kwestia jest tego typu. Ja czytałem komentarze na portalach internetowych właśnie w związku z podjętą decyzją, że nie będzie fajerwerków na Sylwestra Miejskiego. I powiem szczerze, że faktycznie rozumiem osoby, które posiadają zwierzaki, bo ja też mam psa i dwa koty. I faktycznie mój pies reaguje szczególnie mocno na burzę, która jest o wiele głośniejsza. Na fajerwerki mnie nieraz poszczeka, ale widać jakieś takie jakieś
emocje.
No
nie jest to naturalne środowisko, tak, dla zwierząt.
Z tym, że trzeba pamiętać o kilku kwestiach. Wielu ludzi było w tych komentarzach, tych, którzy nie mają zwierzaków, zawiedzionych.
Oczywiście.
Że tych fajerwerków nie będzie, mówili, że no, to jest największa atrakcja i też to rozumiem, bo fajerwerki są atrakcją, nie oszukujmy się, są piękne i ten pokaz, który trwa często 10-15 minut, no jest naprawdę efektowny. Ciężko...
Ja byłem na miejskim Sylwestrze. W pracy byłem, nie bawiłem się tam, ale przyszedłem służbowo, można byłoby powiedzieć. I trochę dla mnie był to komiczny widok, kiedy mieliśmy ten sektor taki taneczny, nazwijmy to, wyłączoną ulicę z ruchu, mnóstwo policji, bardzo dobrze, bo myślę, że ludzie czuli się, zresztą podkreślali to, że było tam wyjątkowo bezpiecznie. No i kiedy wybiła godzina 12, to gdzieś pomiędzy tymi policjantami na tej zamkniętej ulicy nagle pojawiło się mnóstwo osób odpalających jakieś race, kawałek dalej przy choince. No i tak mieliśmy taką trochę kuriozalną sytuację, bo z jednej strony nie było tego pokazu nad centrum biznesu, powiedzmy, czy nad tym skwerem zielonym, ale obok latały po prostu petardy i nikt tego jakoś mocno nawet nie kontrolował.
I właśnie, panie redaktorze, jeżeli mówimy o zakazie strzelania, to musielibyśmy zdelegalizować w ogóle fajerwerki w całym kraju i wtedy miałoby to sens, moglibyśmy mówić, nie strzelamy. Natomiast jeżeli jest, załóżmy czysto teoretycznie, no było takie założenie zresztą, miasto nie strzelało, ale tak jak pan powiedział, sąsiedzi strzelali, tak? Dzieci strzelały. Dla dzieci często jest to atrakcja.
Myślę, jest na pewno, no każdy z nas rzucał kiedyś.
Panie redaktorze, tak sobie myślałem. Generalnie byłem przed Sylwestrem, byłem właśnie, myślę sobie, bo mówię, mam zwierzaki, mówię, a może dobrze, że nie będą strzelać. Tak sobie, takie zdanie miałem. Niemniej jednak właśnie po Sylwestrze stwierdziłem, że gdyby jednak, gdyby to strzelanie było codziennie albo co drugi dzień, rozumiałbym wtedy, że powoduje to pewne komplikacje. Natomiast jeżeli jest ono raz do roku, bądź też przy naprawdę jakichś takich wielkich uroczystościach, wydarzeniach, no to nie róbmy z tego jakiejś nie wiadomo jakiej wielkiej zadymy. To jest, ludzie na to czekają, to jest efektowne.
Ja powiem panu tak, ja osobiście nie strzelam, bo może już w życiu się nastrzelałem, a może za stary się zrobiłem i nie czuję takiej potrzeby. Natomiast jak widzę pokaz efektowny, chętnie go sobie obejrzę. Też mam zwierzę w domu. Mnie bardziej irytuje to, że nikt nie kontroluje tego, kto strzela i jak strzela przed i po Nowym Roku, tak? Bo już na kilka dni przed mamy... Ja rozumiem, dzieciaki chcą sobie postrzelać, tak? Ale chodzą i rzucają te petardy w ciągu dnia. Myślę, że to jest bardziej męczące dla tych wszystkich zwierząt niż ten jeden długi
nie, okres. To prawda, bo generalnie mamy swobodny dostęp do materiałów
pirotechnicznych.
Można sobie pójść. Oczywiście może faktycznie dziecko ich nie kupi, ale kupię je rodzic i często kupują mniej odpowiedzialni rodzice swoim dzieciom właśnie jakieś tam achtungi i później, tak jak pan redaktor mówi, te dzieci bezmyślnie czasem rzucą tego achtunga pod samochód, pod nogi komuś, co może spowodować pewne zagrożenie. I myślę, że jeżeli mówimy o fajerwerkach, to powinniśmy iść właśnie w kierunku
kontrolowanych
pokazów. Natomiast jeżeli chodzi o dostęp, to okej. Ja rozumiem, że można kupić jakieś rakiety, które gdzieś tam na prywatnych imprezach będą wystrzelone, ale trzeba też wprowadzić jakieś zasady obowiązujące w mieście, żeby właśnie nie było takich sytuacji.
Teoretycznie tak jest, że nie wolno używać takich środków sobie tak na co dzień. Natomiast no, jest to
praktyce,
trudne do zweryfikowania, a tym bardziej do karania.
Różnie bywa. Natomiast...
Ale jak pokazuje rzeczywistość, jeśli takie pokazy odbywają się pod kontrolą, są zdecydowanie bardziej bezpieczne. Mieliśmy przykład z województwa lubuskiego. Chłopak kilkunastoletni wybuchła mu petarda w dłoni. Dwa palce amputowane w całości, trzy palce tam w jakichś częściach. No i to jest tragedia na całe życie, tak? I to jest właśnie problem.
Ja miałem też znajomych, którzy mówili mi, że kupują w tym roku dużo fajerwerków, bo miasto nie strzela, to oni będą strzelać. I też są tacy ludzie, natomiast właśnie mówię, to wcale nie wywołało zamierzonego skutku. Jakbyśmy nie strzelali w całej Polsce, to wtedy okej, rozumiem.
Powiem tak, wszystkiemu winny jest prezydent Rafał Trzaskowski, bo to on pierwszy wyszedł i obwieścił publicznie, że Warszawa strzelać nie będzie. Potem dołączały kolejne miasta. Potem dołączyła Wielka Orkiestra w Warszawie. Jerzy Owsiak też tak zdecydował, że będzie próbował zrobić nam inny pokaz. A w Zielonej Górze będzie Światełko do Nieba. No i ci, którzy bardzo nie lubią sztucznych ogni, jakoś będą musieli ten pokaz przeżyć.
To jest zagrywka taka bardziej PR-owska.
Tak jest.
Mówiąca o tym, słuchajcie, ja oszczędzę tutaj z 40 tysięcy, nie postrzelam, dbam o finanse publiczne. Ja, szanowni państwo, kilka lat mieszkałem w Wielkiej Brytanii, tam generalnie w Sylwestra strzelają, ale jest taki dzień 5 listopada upamiętniający Guya Fawkesa, który chciał wysadzić parlament i tam wtedy 5 listopada w Wielkiej Brytanii jest takie strzelanie, że tutaj Sylwester to się chowa. I tam nikt nie mówi o tym, że właśnie, że nie powinno się strzelać. Przecież tam też ludzie mają zwierzaki. Jest to tradycja i generalnie uważam, że tradycją Sylwestra też jest strzelanie. I myślę, że nie powinniśmy popadać w jakieś takie właśnie skrajności. Te 5-10-minutowe strzelanie jest raz do roku. 5 minut i po krzyku. Natomiast właśnie okazuje się, że miasto nie strzelało, no bo takie były głosy, żeby nie strzelać. Też była taka sonda.
Kilkanaście tysięcy osób wypowiedziało się w sądzie.
A później się okazuje, że wszyscy strzelali, bo sąsiad strzelał, drugi sąsiad strzelał, wujek strzelał, ciocia.
I bez względu na to, jak będziemy podzieleni w kwestii fajerwerków, zawsze będą tacy, którzy będą chcieli, żeby takie pokazy się odbywały.
Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkich dogodził. Zawsze ktoś będzie niezadowolony.
Właśnie o to chodzi. Mieliśmy o sprawach czysto miejskich porozmawiać, ale sami przed rozmową rozmawialiśmy o tym, że niewiele aktualnie się dzieje takich rzeczy, które byłyby jakoś mocno spektakularne. Niektórzy mówią, że ten rok będzie trochę takim rokiem wyciszenia, zwłaszcza pod względem inwestycyjnym, że tutaj będzie to rok raczej planowania, wydawania pieniędzy na różnego rodzaju przedinwestycyjne wydatki, takie, które są konieczne. No, Pewnie taki będzie. Na razie mieszkańcy pewnie czekają, aż to wszystko, co jeszcze nie zostało skończone, zostanie dokończone.
W zasadzie, jeżeli chodzi o politykę, to też mam takie wrażenie, że politykę lokalną dopadła zima i generalnie jest takie jakby zmrożenie, w sensie, że faktycznie fajerwerków nie ma. Natomiast...
Chociaż jak się dobrze przyjrzeć i jak mówimy na przykład na inwestycjach, no to proszę bardzo, tuż obok, przy muzeum ruszyły prace nad budową nowego muzeum ziemi lubuskiej. Za moment ruszą prace przy budowie teatru. Można by wymieniać trochę.
Jeżeli chodzi o Zieloną Górę, to widać jeszcze inwestycje, które są procedowane i kilka tych inwestycji jeszcze powstanie. No wiadomym jest, że mieliśmy kampanię wyborczą tutaj w Zielonej Górze. Wydaje mi się, że to była taka kampania wyjątkowo emocjonująca, bo naprawdę było tutaj głośno.
I stąd teraz mamy taki moment wyciszenia.
Część ludzi, która głośno krzyczała, się cofnęła. Prezydent teraz przystępuje do kolejnej kadencji, ma jakby spokój na 5 lat w tej pracy, którą będzie wykonywał na rzecz miasta. I generalnie myślę, że no nie będzie ten rok tak burzliwy, jak był rok ubiegły, ze względu na to, że właśnie tamtym rokiem największym wydarzeniem 2018 roku były wybory samorządowe. To one jakby kierowały tym, co się działo w politykach lokalnych, regionalnych.
A teraz polityka ogólnopolska będzie dominowała, bo będzie dominowała wybory parlamentarne, wybory europarlamentarne i tu się będzie działo. I już zaczynają się popisywać, mówiliśmy o psach i o strzelaniu, to warto wspomnieć Wybryk, bo i to powiedziałbym taki szczeniacki, chociaż do tego pana to nie pasuje, pana Janusza Korwin-Mikkego, który trzymał psa na smyczy i rzucał mu petardy pod nogi, żeby pokazać, że to nie jest takie złe. No.
W ogóle dziwię się.
Ja nie wiem, czy to można komentować.
Ciężko to skomentować, zresztą bardzo ciężko komentować cokolwiek, co pan Korwin-Mikke robi, czy powiedział, bo zazwyczaj są to bardzo kontrowersyjne rzeczy. Myślę, że to jest właśnie sposób na politykę pana Korwina-Mikke, być kontrowersyjnym, niezależnie od tego, czy to jest mądre, czy głupie, po prostu walnąć coś takiego, żeby potem nie gadają. Tak, potem nie gadają.
Chociaż tutaj akurat w przypadku tego głupiego Wybryku widziałem, że już pojawiły się osoby, które składają stosowne zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Dotyczą one konkretnego paragrafu i znęcania się nad zwierzętami. No i od tego mamy służby, żeby ciągały konsekwencje.
Myślę, że pan Korwin-Mikke zakończy swoją kadencję w Europarlamencie i zniknie na bardzo, bardzo długo z jakby sceny politycznej i chyba się już na niej raczej nie pojawi.
Unia za nim tęsknić nie będzie, on za Unią tym bardziej, bo mówi, że mu nie odpowiada.
Ale jeżeli mówimy o tym takim właśnie marazmie w polityce, to myślę, że wraz z końcem zimy, gdzieś tak na przełomie marca, kwietnia, ta polityka się bardzo obudzi, bo właśnie będą wybory do Europarlamentu, później do wybory do Sejmu, Senatu.
Zobaczymy, którzy politycy, których uśpiono, zostaną obudzeni, czy zostaną, może będą spali do lata albo do jesieni. Trudno powiedzieć i objawią nam się później na kolejne lata. Arkadiusz Dąbrowski, szef miejskich struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.